Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Wizyta prezydenta Cypru w Watykanie oraz opinia przedstawiciela Stolicy Apostolskiej o rezolucji ONZ mającej chronić religię przed zniesławieniem. To aktualności, o których powiemy za chwilę. Gościem w studiu będzie ksiądz Wojciech Ziółek, krakowski prowincjał jezuitów. Jak leczyć serce z zazdrości? To pytanie podejmie w rozważaniu ksiądz Tomasz Jaklewicz. Na piątkowy magazyn zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak.
Na specjalnej audiencji Benedykt XVI przyjął prezydenta Cypru Demetrisa Christofiasa. Przebywa on w tych dniach w Rzymie, gdzie spotkał się z włoskim premierem Silvio Berlusconim. Jego wizyta w Watykanie miała na celu, jak poinformowały wcześniej źródła rządowe, podtrzymanie i umocnienie dobrych relacji między Cyprem a Stolicą Apostolską. Głównym motywem obecności Demetrisa Christofiasa w Rzymie jest kwestia przezwyciężenia podziału wyspy. W działania na tym polu jest mocno zaangażowana rzymska wspólnota świętego Idziego, stąd w programie wizyty prezydenta przewidziano także spotkanie z założycielem tej znanej instytucji, profesorem Andreą Ricardim. Dodajmy, że Cypr zobowiązał się wesprzeć finansowo w roku 2010 prowadzony przez wspólnoty na terenie Malawi i Gwinei program zwalczania AIDS.
Jak poinformowało Watykańskie Biuro Prasowe, po audiencji u papieża prezydent Cypru spotkał się także z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone oraz kierującym dyplomacją Stolicy Apostolskiej arcybiskupem Dominikiem Mambertim. Rozmawiano o sprawach dotyczących aktualnej sytuacji i przyszłości tego kraju. Demetris Christofias poinformował m.in. o stanie licznych kościołów i innych budynków chrześcijańskich w północnej części wyspy. Wyrażono wspólnie nadzieję, że trwające negocjacje doprowadzą do rozwiązania kwestii cypryjskiej. Rozmawiano także o sprawach międzynarodowych, w tym na temat Afryki. Zwrócono również uwagę na znaczenie dobrych relacji katolicko-prawosławnych i chrześcijańsko-muzułmańskich. Podkreślono, że wszyscy są wezwani do współpracy na rzecz dobra społeczeństwa i pokojowego współistnienia narodów.
Cypr, była kolonia brytyjska, mimo przynależności do Unii Europejskiej, przeżywa otwarty konflikt wewnętrzny między mieszkańcami pochodzenia greckiego i tureckiego. Nakłada się na nie rywalizacja polityczna między Grecją a Turcją. Najważniejszym wyzwaniem jest obecnie ponowne zjednoczenie wyspy podzielonej na część grecką i nieuznawaną Turecką Republikę Północnego Cypru. Rząd prezydenta Christofiasa liczy na wprowadzenie ustroju federacyjnego. Ważną rolę w negocjacjach wewnątrzcypryjskich odgrywa Kościół katolicki, będący tam wyznaniem mniejszościowym. Prawosławny arcybiskup Nikozji i całego Cypru Chryzostomos zapowiadał już w grudniu ubiegłego roku, że zwróci się do Benedykta XVI o dodatkowe wsparcie w negocjacjach.
Zdecydowaną większością głosów Rada Praw Człowieka ONZ przyjęła wczoraj kontrowersyjną rezolucję postulującą ochronę religii przed zniesławieniem. Tekst zaproponowany przez Pakistan w imieniu krajów Organizacji Konferencji Islamskiej wyraża głębokie zaniepokojenie częstym zniesławianiem religii. Dokument wymienia jednak tylko islam. Stolica Apostolska opowiadała się przeciw rezolucji, wskazując, że wolność słowa ściśle łączy się z wolnością religijną, mówi arcybiskup Silvano Tomasi, watykański obserwator przy agendach ONZ w Genewie.
Jeśli uchylimy drzwi dla pojęcia zniesławienia stosującego się do idei, to wcześniej czy później państwo będzie decydować, czy jakaś religia jest zniesławiana, czy nie. To jednak ostatecznie dotyczy wolności religijnej. Na przykład, prawne uznanie abstrakcyjnego pojęcia zniesławienia religii może zostać użyte w celu usprawiedliwienia prawa o bluźnierstwie, które, jak wiadomo, w pewnych krajach stosowane jest przeciwko mniejszościom religijnym i to nieraz z użyciem przemocy. Wyzwanie polega na osiągnięciu zdrowej równowagi, łączącej osobistą wolność z respektowaniem uczuć innych. Można to osiągnąć, przyjmując podstawowe zasady wolności zapisane w traktatach międzynarodowych. Z drugiej strony, jeśli spojrzymy na sytuację międzynarodową, faktycznie zobaczymy, że grupą religijną najbardziej dyskryminowaną są chrześcijanie. Mówi się wręcz o ponad 200 milionach chrześcijan różnych wyznań, będących w trudnej sytuacji, gdyż prawo lub zwyczaje kulturowe dyskryminują ich.
Arcybiskup Tomasi przypomniał, że szereg takich aktów prześladowania miało miejsce w ostatnich miesiącach. Zdarza się, że nawet uchwały parlamentów wymierzone są w przekonania chrześcijan, którzy spychani są na społeczny margines, zaznaczył watykański obserwator.
Rola Ducha Świętego w Kościele i w życiu chrześcijanina to temat trzeciego w tym roku kazania wielkopostnego, które ojciec Raniero Cantalamessa wygłosił papieżowi i jego współpracownikom w kaplicy Redemptoris Mater w Watykanie. Kaznodzieja Domu Papieskiego nawiązał do słów świętego Pawła z listu do Rzymian. Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Przypomniał przytaczaną nieraz teorię XII-wiecznego cystersa Joachima Sfiore, który dzielił historię zbawienia na trzy odrębne epoki – Ojca, Syna i Ducha Świętego. Takie ujęcie jest oczywiście błędne, podkreślił kapucyn. Natomiast poprawne jest rozróżnianie trzech faz objawienia Trójcy Świętej, o których mówi święty Grzegorz z Nazianzu. Według niego Stary Testament objawia w pełni Boga Ojca, Nowy – Syna Bożego, a czasy Kościoła – Ducha Świętego. Jednak trzy osoby boskie działają zawsze razem – w pełnej jedności, jak tego uczy święty Paweł, wskazał ojciec Cantalamessa.
Zbliża się rocznica śmierci Jana Pawła II. Pamiętamy te dni i smutku, i wyciszenia, dni refleksji nad całym dziedzictwem papieża. W studiu krakowski prowincjał jezuitów, ksiądz Wojciech Siłek. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Proszę ojca, ojciec był wówczas duszpasterzem akademickim w tamtych pamiętnych dniach. Jak je ojciec wspomina? Po latach można powiedzieć, co to było za doświadczenie?
To było doświadczenie świadomości, że przeżywam coś, co się już nigdy nie powtórzy, że mam takie wielkie szczęście, że akurat jestem tu, a nie gdzie indziej w tych dniach, że mogę pomagać, prowadzić adorację, bo to tak trzeba nazwać, pod oknem papieskim, że mogę razem z krakowianami przeżywać coś niesamowitego, co zostało nam dane. To na takim poziomie emocjonalnym. Przypominam, że Kraków był takim miastem, w którym myśmy się od początku nie modlili o zdrowie dla papieża. Myśmy się modlili o to, żeby przeszedł do domu Ojca tak spokojnie, żeby Pan Jezus go przyjął. Myśmy go powierzali Panu Bogu. Co uważa, żeby się w jego życiu stało, to niech się stanie, ale żeby on go miał w swoich rękach.
Ojciec towarzyszył wówczas młodym ludziom z bardzo bliska. Z perspektywy rzymskiej widzieliśmy, że to przejście do domu Ojca niesamowicie otwierało ludzkie serca, otwierało serca na Boga. Jak było w Krakowie?
W Krakowie było bardzo podobnie. Od 1 kwietnia, kiedy przyszła wiadomość o bardzo ciężkim stanie zdrowia Ojca Świętego, byliśmy na Franciszkańskiej 3 pod oknem. Byliśmy z białymi wstążeczkami przypiętymi do ubrań już wtedy, jeszcze przed jego śmiercią. Jako znak nadziei, jako znak ufności. Byliśmy ze świecami zapalonymi, które symbolizowały to samo. Świece zostały z Wigilii Paschalnej, bo przecież to było tuż po Wielkiej Nocy. Ludzie, którzy tam byli, to nie byli ludzie, którzy przychodzili w rozpaczy. To byli ludzie, którzy przychodzili dziękować i z ufnością powierzać Panu Bogu kogoś, kto jest im drogi.
Wspomniał ojciec te białe wstążeczki, które później w Polsce tak się rozeszły jako znak niezwykłej łączności z białą sutanną, której chwilowo zabrakło. To od was wyszedł ten pomysł.
Tak, to taki pomysł krakowsko-radomski. Mój przyjaciel, pan Zbigniew Gumiński, kiedy rozmawialiśmy, co trzeba zrobić, żeby to tak przeżywać bez rozpaczy, to on mówił, że musi być jakiś prosty symbol, że najlepiej, żeby to było coś takiego, co każdy z nas może zrobić. No i biała wstążeczka. Potem, kiedy papież zmarł, wszystkim dziennikarzom, którzy nas o to pytali, że dlaczego białe, dlaczego nie czarne, mówiliśmy, że chodzi o to, żeby na czerni żałoby zakwitła biel wdzięczności i nadziei. To było takie hasło, które powtarzaliśmy i sobie, i innym, żeby na czerni żałoby zakwitła biel wdzięczności i nadziei. To było niesamowite, jak się zmieniała mentalność ludzi. Przecież białe wstążeczki zaczęli nosić potem wszyscy prezenterzy. Zniknęły czarne kokardki z rogów ekranów na wszystkich stacjach, oprócz jednej, której nie wymienię. Natomiast wszyscy inni właśnie przeżywali to jako dziękczynienie, a nie jako żałobę.
Obecnie, po 4 latach od przejścia do domu ojca Jana Pawła II, czy możemy powiedzieć, że na czerni żałoby zakwitła biel nadziei?
Myślę, że tak, że wszystko to, co się działo przez te lata, o tym świadczy. Ale myślę, że ponieważ cieleśni jesteśmy, to potrzebujemy takiego widomego znaku. Tak jak Polakom, i słusznie, druga niedziela stycznia kojarzy się z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy i z czerwonym serduszkiem, tak też dobrze by było, gdyby 2 kwietnia każdego roku kojarzył się z tą białą wstążeczką, która jest dziękczynieniem, która jest wdzięcznością, która jest nadzieją, która jest przypomnieniem tej białej sutanny, o której ojciec wspomniał na początku.
Dziękuję serdecznie za wizytę w studiu. Proszę Państwa, moim gościem był krakowski prowincjał jezuitów, ojciec Wojciech Ziółek, poniekąd pomysłodawca tychże właśnie białych wstążeczek. Dziękuję.
Wielki Post. Czas pokuty, czyli walki z grzechem. Aby ta walka była bardziej skuteczna, proponuję przypomnienie tradycyjnego katalogu tzw. 7 grzechów głównych. Pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, łakomstwo, gniew, lenistwo. Jakie jest współczesne oblicze tych odwiecznych chorób ludzkiej duszy? Jak je rozpoznać? Jak leczyć?
Dźwiękową wersję rozważań Zmartwienia Pana Boga, publikowanych w Gościu Niedzielnym, przedstawia ich autor, ksiądz Tomasz Jaklewicz.
Nasze dzisiejsze spotkanie poświęcimy kolejnemu grzechowi głównemu, który nieraz uchodzi za naszą narodową wadę. Mowa będzie o zazdrości. Zły jest, kto zazdrosnym okiem patrzy, odwraca oblicze i z góry spogląda na innych. Tak poucza biblijny mędrzec. Słownikowa definicja mówi, że zazdrość to uczucie przykrości, żalu i niechęci do kogoś na widok jego powodzenia, szczęścia czy z powodu stanu jego posiadania. Zawiść to bardzo silna odmiana zazdrości, to pożądanie czegoś, czego nie posiadamy, wręcz pragnienie odebrania komuś jakiegoś dobra. Szczególną wersją zazdrości jest niepokój co do wierności kochanej osoby. Zazdrość pojawia się w nas najpierw jako uczucie, czyli coś spontanicznego, poza naszą kontrolą. To najczęściej nieuświadomiona obrona poczucia własnej wartości. Nikt z nas nie lubi czuć się kimś niższym. Uczucia same w sobie nie są moralnie ani dobre, ani złe. Mogą jednak prowadzić do dobra lub do zła. Prymitywne uczucie zazdrości pojawia się w wielu sytuacjach. Od nas jednak zależy, co z nim zrobimy. Jeśli pozwolimy sobie na to, aby zazdrość względem kogoś zapuściła w nas korzenie, wtedy staje się ona grzechem lub wadą. Z zazdrości mogą rodzić się nienawiść, pogarda, obmowa, oszczerstwo, plotki, złośliwości, intrygi, kłótnie, niezgoda. Kiedy pojawia się w nas uczucie zazdrości, nie powinniśmy udawać, że jej nie ma. Zazdrość stłumiona, przypudrowana nieszczerym uśmiechem lub wymuszoną grzecznością, wybuchnie prędzej czy później jakąś formą agresji lub autoagresji. Aby temu zapobiec, trzeba przyznać się do zazdrości przed samym sobą, nazwać rzecz po imieniu. Człowiek potrafi bowiem zapanować tylko nad tym, co potrafi rozpoznać i nazwać. Zazdrość łączy się w pewien sposób z miłością. Miłość pragnie wyłączności. Dotyczy to zwłaszcza relacji małżeńskiej. Więź łącząca męża i żonę jest czymś zarezerwowanym tylko dla tej relacji. Tej wyłączności strzeże wzajemne zaufanie. Wiara w dane sobie słowo: jestem twoją żoną, twoim mężem na zawsze. Tam, gdzie słabnie zaufanie, pojawia się podejrzliwość, rośnie zazdrość. Święty Paweł pisze, że miłość nie zazdrości. Oczywiście miłość wolna od zazdrości jest ideałem, ku któremu każda ludzka miłość powinna dojrzewać. Zazdrość nie rodzi się z miłości, ale z egoizmu. Zazdrość ma jednak tę właściwość, że łatwo przykleja się do miłości, deformuje ją i zniekształca. Zazdrosny patrzy na ukochaną osobę jak na własność, do której ma wyłączne prawo. Tymczasem miłość jest zawsze spotkaniem dwóch wolności. Zazdrosny łatwo o tym zapomina i nie potrafi być wdzięczny. Zazdrość bywa dobrze zamaskowana. Ukrywa się pod pozorem domagania się sprawiedliwości, obrony demokracji, obrony równości. Jestem przecież tak dobry jak ty. Zazdrość nie dostrzega, że większość tzw. ludzi sukcesu zawdzięcza ten sukces nie tylko swoim talentom czy szczęściu, ale przede wszystkim swojej ciężkiej pracy. Jakże często na widok kogoś, kto odniósł sukces, reagujemy moralizatorską oceną. Ktoś pewnie mu pomógł, albo to wszystko i tak złodzieje, albo skromnością to on nie grzeszy. Mechanizm pogardy uruchamia się bardzo szybko u ludzi, którzy czują się zagrożeni porównaniem na swoją niekorzyść. W literaturze spotkać można opinię, że zazdrość jest cechą narodową Polaków. Przysłowiowe stało się już określenie Wańkowicza, że szewc kanonikowi zazdrości, że został prałatem, lub inne powiedzenie, że proboszcz zazdrości pani aptekarzowej, że miała lekki poród. Poetka Maryla Wolska tak pisała: w Polsce, jeśli pierwszy drugiego chwali, to najczęściej po to, żeby się trzeci wściekł. A Norwid tak zauważał dość gorzko: Polak jest olbrzym, a człowiek w Polaku jest karzeł. W tych głosach jest coś z prawdy. W przestrzeni publicznej sporo jest pogardy dla innych. Ile słów, które ściągają innych za wszelką cenę w dół. Ile podejrzeń rzucanych tak łatwo na ludzi, którym się powiodło. Ale także i w naszych codziennych rozmowach nie brakuje plotek, pomówień, łatwych ocen czy tak zwanej bezinteresownej zawiści. Czy serce da się wyleczyć z zazdrości czy zawiści? Zazdrość ma tendencję do przybierania formy stałej wady, a nawet obsesji. Dlatego warto zazdrość wyrywać z serca na bieżąco, bo zawsze będziemy w sytuacji podatnej na jej rozwój. Obok nas przecież zawsze będą ludzie lepsi, szczęśliwsi, bogatsi czy piękniejsi. I to może wywoływać męczącą myśl. Nie jest w porządku, że tego nie posiadam. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że jakaś absolutna równość jest mitem. Owszem, wszyscy ludzie mają jednakową ludzką godność, powinni być równi wobec prawa, ale zarazem przecież ludzie różnią się między sobą na tysiące sposobów. Uroda, inteligencja, zdolności, zdrowie i inne dary nie są podzielone równo. I z tą, w cudzysłowie, niesprawiedliwością trzeba się pogodzić. Ksiądz Jan Twardowski w swoim znakomitym stylu trafia w sedno. W jednym ze swoich wierszy tak powiada: gdyby wszyscy mieli po cztery jabłka, gdyby wszyscy byli silni jak konie, gdyby wszyscy byli jednakowo bezbronni w miłości, gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny. Dziękuję ci, że sprawiedliwość twoja jest nierównością. To, co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne. Przeciwieństwem zazdrości jest życzliwość. Jak się jej uczyć? Najprościej bardziej polubić i siebie, i innych ludzi. Dostrzegać innych i siebie jako Boże arcydzieła, jedyne i niepowtarzalne.
Tu Radio Watykańskie. Wielkopostne rozważanie księdza Tomasza Jaklewicza kończy piątkowe wydanie magazynu. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.